Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Przesłuchanie. W firmie od samego rana panował harmider. Jakby wszyscy znali kulisy tej sprawy i każdemu z osobna pracownikowi resortu udzieliła się nerwowość. Przypominała zachowanie mrówek w mrowisku po tym, gdy jakiś niesforny wyrostek cisnął weń kawałkiem patyka. Nawet figurantom, jak zwykle nie rozumiejącym niczego, udzieliła się ta atmosfera. Biegali jak w ukropie, udając, że do czegoś są przydatni. Gdy Jan trafił tu po raz pierwszy jako młody, nieopierzony jeszcze oficer, zapamiętał rady jednego ze starszych kolegów. Zawsze, gdy idziesz, miej w ręku jakiś papier. Idź pewnie w ściśle określonym kierunku. Miej poważną minę i nie rozglądaj się na boki. Będziesz wtedy pewien, że nikt cię nie zaczepi i nie zapyta, co tu robisz. Gdy teraz obserwował biegające po korytarzach zastępy młodego na rybku firmy, zdał sobie sprawę, że kultura administracyjna nie zmieniła się ani odrobinę. Gdy Jan dotarł wreszcie do swojego pokoju i zasiadł za biurkiem, ucichły wszystkie rozmowy. Wszyscy czekali, aż coś powie. A on milczał. Był to znak, że wczorajsze spotkanie wymagało, przynajmniej od niego, trzymania języka za zębami. Gdyby mógł, podzieliłby się z nimi swymi wrażeniami z narady. Po chwili gwar powrócił.
I Bielecki?
Zawołał Jan, przerywając znowu na chwilę wzmagające się rozmowy.
Słucham.
Odpowiedział głos za otwartych drzwi, a za sekundę pojawiła się w nich postać pucłowatego starszego mężczyzny z pokaźną łysiną.
Czy jesteś ochrzcony?
Pytanie to normalnie zostałoby uznane za niezręczne, ale w firmie nikt nie powinien mieć przed nikim żadnych tajemnic. Gdyby chciał, mógłby się dowiedzieć więcej na ten temat z systemu. To, iż zapytał w ten sposób, wskazywało, że pytanie ma jakieś inne, nieosobiste znaczenie. Gwar w pokoju znowu ucichł. Tak, ale oczywiście wbrew swojej woli. Zrobiła to moja matka. Byłem wtedy za mały, aby móc zaprotestować. Zaniosła mnie do kościoła mimo obowiązującego wtedy zakazu. W tej sytuacji i przy panującym powszechnie poziomie obywatelskiej świadomości coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może poddać się tej zabobonnej procedurze, ale stosowna adnotacja w systemie nie pozwala mu na zrobienie kariery w administracji ani w większości przedsiębiorstw. Od razu wiadomo, że delikwent jest stronniczy i będzie chciał sprawić, aby jego sekta się rozwijała dzięki zajmowanemu przez niego stanowisku.
Wtedy ja zostałem temu czemuś poddany. Ciągnął dalej Bielecki. Nasz system nie był tak rozwinięty i nie było obowiązku noszenia przy sobie nadajnika. Potem, gdy zostały zminiaturyzowane i wszczepione ochotnikom pod skórę, proceder ten został zahamowany.
Jak sądzisz, wielu jest jeszcze wyznawców tej religii?
Jest ich trochę, ale to głównie starcy. Dzieci nie ma prawie wcale. Rodzice, którzy skazywaliby swoje dziecko na tego rodzaju adnotacje w jego kartotece, byliby z pewnością potem przez niego przeklęci, bo dzieciak nie mógłby znaleźć żadnej uczciwej pracy. Poza tym, nie jestem pewien, czy tego rodzaju czyn nie skutkuje odebraniem dziecka rodzinie jako narażenia go na trwałą dyskryminację.
Dzięki ci. Nie bierz tego do siebie. Musiałem się tylko utwierdzić, że moje przypuszczenia są słuszne. Powiedział Jan, udając zadowolenie z uzyskanych informacji. W istocie nie był usatysfakcjonowany. Poza propagandowym bełkotem nie dowiedział się niczego interesującego. Bielecki pamiętał na pewno także, kiedy i w którym kościele odbyła się ta ceremonia. Jan wiedział tylko tyle, że na pewno był także ochrzczony. Jego babcia z pewnością nie pozwoliłaby, aby było inaczej.
Poza tym pamiętał, jak uczyła go, że każdy chrześcijanin może ochrzcić niechrześcijanina. Więc trudno nawet przy tak precyzyjnie funkcjonującym systemie ustalić, jak naprawdę wygląda to zjawisko. Wystarczy, aby taki osobnik znalazł się w jakimś budynku o silnie uzbrojonej metalowej konstrukcji, przez którą nie przedostają się fale radiowe, z niewielkim flakonikiem z wodą i by powiedział magiczne słowa towarzyszące tej procedurze. System nie potrafiłby wychwycić stosownych zmiennych, a tym samym nie dokonałby tak istotnych adnotacji przy świeżo narodzonym. Wspomnienie babki powracało do niego coraz częściej, tak jakby czuwała nad nim. Przypomniał sobie ich ostatnie spotkanie, gdy ucałowała go mocno i ze łzami w oczach wsiadła do samochodu. Potem powiedziano mu, że zawieziono ją do domu wybawienia na jej własną prośbę. Wtedy jeszcze nie rozumiał, co to znaczy, lecz gdy nie wracała, a on zaczął płakać, jedna z wychowawczyń, pod opieką której pozostał, opowiedziała mu wszystko. To takie miejsce, w którym starzy ludzie, którzy bardzo cierpią i nie chcą już żyć, mogą w spokoju odejść z tego świata, mówiła opiekunka.
Ale ona nie cierpiała, ona chciała być ze mną, szlochał Janek.
Wychowawczyni pogłaskała go po głowie i westchnęła głęboko. Nie powiedziała mu całej prawdy. Być może sama jej nie znała. Media przez wiele lat wmawiały starszym ludziom, że ich czas minął i że nie są nikomu potrzebni. Nie było więc nic nadzwyczajnego w tym, że ludzie korzystali z owego przywileju, nie chcąc być ciężarem dla młodych. Inna sprawa, że ci, zwłaszcza bardzo młodzi, traktowali już wtedy starszych z nieopisaną niekiedy pogardą, zapominając, że kiedyś może spotka ich ten sam los. Dopiero wiele lat potem, gdyby już pracownikiem resortu i przeszukiwał swoją kartotekę, nieco przez przypadek natrafił na decyzję sądu odbierającą babce opiekę nad nim. Decyzja wchodziła w życie w tym samym dniu, w którym wyznaczyła swą wizytę w domu wybawienia. Czekała do ostatniej chwili, do której mogła, aby tylko oddalić w czasie ich rozstanie. Gdy zdał sobie z tego sprawę, znowu poczuł samotność i nie mógł powstrzymać łez. I nieważne, że kumple pracujący tuż obok patrzyli na niego jak na idiotę. Wtedy nic nie było ważne. Dzisiaj, po umówionym na godzinę 9 spotkaniu powołanego wczoraj doraźnego zespołu w sprawie tajemniczych morderstw, miał spotkać się z policjantami, ale nie spodziewał się po tym spotkaniu zbyt wiele. Po wdrożeniu podsystemu policyjnego i integracji go z resztą podsystemów doszło do spadku ilości przestępstw, a to spowodowało poważne ubytki w samej policji. No cóż, organ nieużywany zanika. Najpierw należało odbębnić spotkanie zespołu, na którym spróbują wymyśleć coś, co mogłoby uspokoić opinię publiczną, a przez to i wierchuszkę. Jeśli nie uda się nic wykombinować, wtedy zostanie zrealizowany stary numer, czyli znalezienie kozła ofiarnego. Jakiegoś dobrze zakonspirowanego funkcjonariusza firmy upozoruje się na przestępcę, schwyta przed kamerami telewizyjnych stacji, udowadniając sprawność działania organów śledczych, a potem zamknie do więzienia. Podobne triki wykorzystywano od bardzo dawna, kręcąc na przykład policyjne seriale, które pokazywały profesjonalizm, oddanie sprawie i technologicznie zaawansowanych stróżów prawa. Ten mylny pogląd o pracy policji był niegdyś skutecznym prewencyjnym środkiem zapobiegającym przestępstwom. Czasy zmieniły się tak samo jak sama prewencja, ale mit pozostał. Po kilku tygodniach media doniosą o tragicznej śmierci schwytanego fałszywego mordercy, której przyczyną będzie na przykład potknięcie się na więziennych schodach. Tak naprawdę trafi on ze zmienioną twarzą gdzieś na Wyspy Kanaryjskie, mając zafundowany wspaniały urlop do końca życia na koszt resortu.